Szturm poznańskiej Cytadeli rozpoczyna się rano 18 lutego 1945 roku. Hitler wydał załodze twierdzy rozkaz bronić się do ostatniego żołnierza. Poznań to pierwsze miasto Rzeszy, które Armia Czerwona zdobywa ulica po ulicy, dom po domu. Tak Rosjanie będą zdobywać Berlin. Kazamaty Cytadeli zamieniają się w piekło. Ranni Niemcy wyją z bólu. 20 lutego jest już jasne, że dalsza walka nie ma sensu.
Często walki, te walki w Poznaniu były przyrównywane między innymi do tego, co się działo w Stalingradzie.
Jestem na Cytadeli z Maciejem Karalusem, autorem książki Kernwerk 1945.
Obrona niemiecka została zepchnięta już na skraj Cytadeli i generał Gonel w związku z tym zdecydował się na zwołanie ostatniej narady.
Dwóch oficerów jest przeciwko kapitulacji. Lenzer, dowódca grupy bojowej Waffen-SS oraz dr Rudolf Lange, najmłodszy uczestnik konferencji Wannsee. Panowie byli zbrodniarzami wojennymi i wiedzieli, co ich czeka po wyjściu z Cytadeli. Generał Gonel mimo to podjął decyzję: poddajemy się. Parlamentariuszami zostali ochotnicy major Kurt i dr Gojda.
Zostają przechwyceni w rejonie Redity Koszarowej. Przejmują ich Rosjanie. Zostają zawiezieni początkowo na ulicę Grochowe Łąki, gdzie znajdował się punkt dowodzenia generała Szemieńkowa, który był dowódcą korpusu, a następnie do Opery, gdzie był punkt dowodzenia generała Czujkowa.
Niemcy proszą, by Rosjanie udzielili pomocy rannym. Czujkow z zadowoleniem przyjmuje kapitulację. Każe odwieźć majora Kurta i doktora z powrotem do Cytadeli.
I w momencie, kiedy kierują się do miejsca, gdzie znajdował się ostatni sztab twierdzy w Reducie IV, w momencie jak wchodzą do tej Reduty, tam znajduje się już tylko generał Gonel ze swoim adiutantem, hauptmanem von Kalmem. Von Kalm, widząc tych nadchodzących Rosjan z tymi niemieckimi parlamentariuszami, mówi do Gonela: generale, Rosjanie idą. I w tym momencie słyszy za sobą strzał, generał Gonel popełnia samobójstwo.
Około 2000 niemieckich żołnierzy wyje z bólu w kazamatach. Walki o Poznań rozwinęły się tak szybko, że Niemcy nie zdążyli dobrze rozlokować zaopatrzenia. W jednym forcie były środki opatrunkowe, ale nie było wody. W innym leżało pełno broni, ale nie było bandaży. Rano 23 lutego Rosjanie wyciągają z kazamat ociągających się Niemców. Generał Czujkow jest szczęśliwy, że zwycięstwo przypada na 23 lutego, w dzień Armii Czerwonej i floty. W sąsiedztwie bramy głównej trwa selekcja. Jeden z Polaków, cytadelowców, wspominał:
tam zbierano wszystkich i szeregowano do likwidowania i wyprowadzania.
Na rozstrzelanie poszli m.in. żołnierze węgierscy. Maciej Karalus przywołuje w swojej książce anonimową relację.
Wraz z żołnierzami innych jednostek wydostaliśmy się z dolnych kazamat wąskimi schodami na zewnątrz, na jeden z wewnętrznych dziedzińców Cytadeli, gdzie czekali już na nas Rosjanie. Zaledwie kilka chwil wcześniej rozłożyłem swoją broń na drobne części, a swoje dokumenty, czyli książeczkę wojskową, podarłem i porozrzucałem w różnych miejscach. Na środku podwórza leżała sterta rozstrzelanych żołnierzy w obcych mi mundurach. Wydawało mi się wtedy, że to Węgrzy.
Śmierć od radzieckich kul była straszna, ale jak nazwać śmierć w płomieniach?
Kiedy jeńcy zostają wyprowadzeni z tych kazamat, ci, którzy oczywiście mogą wyjść o własnych siłach, ci wszyscy, którzy nie mogą, pozostają w kazamatach i zostają żywcem spaleni miotaczami ognia, a ci, którzy mogli wyjść o własnych siłach, ale też służyli w jednostkach takich jak policja, czy Waffen-SS, czy też na przykład Własowcy, oni zostają na miejscu poddani pewnej selekcji i też są tutaj likwidowani.
Poznajesz mnie? To ja, doktor. Wiem, że cię boli, ale masz wstać i uciekać stąd.
Jeden z niemieckich lekarzy, widząc czerwonoarmistów z miotaczami, uratował życie kilku żołnierzom Wehrmachtu, niemal siłą wyrzucając ich z kazamat.
Koledzy, weźcie mnie, mogę się podeprzeć. Tu chodzą pijani Rosjanie i Polacy i strzelają.
Po zakończeniu walk miesiącami zwęglone zwłoki walały się po terenie fortu Winiary. Nikt nie sprzątał resztek spalonych 2000 żołnierzy Hitlera. Okrutna logika wojny mówiła: wy mordowaliście naszych, teraz my mordujemy was. Relacja doktora Armina Jakubowskiego, spisana w 1985 roku, znajduje się w zbiorach archiwum Stowarzyszenia Pomost.
Obcinano palce, żeby ściągnąć obrączki, których inaczej nie dało się zdjąć. Rosyjscy żołnierze rozstrzeliwali naszych kolegów w ramach odwetu za zmarłych w obozach koncentracyjnych członków rodzin.
Inny Niemiec wspominał.
Wysłano mnie na rozkaz rosyjskiego dowódcy do Cytadeli, gdzie mieliśmy odnaleźć magazyn z żywnością.
Było to 7 tygodni po zdobyciu Cytadeli.
Znajdowały się tam resztki szyn zakładanych na ręce i nogi. Obiekty Cytadeli, reduty 1 do 3, raweliny 1 i 2 oraz bunkier generalski zostały spalone z miotaczy.
Oto polskie świadectwo. Józef Iwański, poznański architekt, wspomina, jak na święta Bożego Narodzenia w 1945 roku przyjechał do niego kuzyn wojskowy. Iwański zabrał kuzyna na wycieczkę, na Cytadelę. Fort był chroniony przez żołnierzy, ponieważ znajdowało się tam sporo amunicji i niewybuchów. Było to duże zagrożenie dla ludności cywilnej. Kuzyn miał na sobie mundur. Stopień starszego sierżanta sprawił, że panowie weszli na Cytadelę.
Po dłuższym zwiedzaniu dotarliśmy do starego ceglanego bunkra z dużym napisem Rettungsstelle,
czyli w wolnym tłumaczeniu pierwsza pomoc.
Oba przeciwległe wejścia były osmalone ogniem, lecz nie tak jak po zwykłym pożarze. W bunkrze panowały ciemności, ale mieliśmy ze sobą dość silną latarkę elektryczną. Na spalonych łóżkach polowych, z których zostały jedynie opalone metalowe stelaże i sprężyny, zastygły w potwornej agonii opalone szkielety rannych. Niektórzy z nich mieli na spalonych kikutach rąk i nóg szyny usztywniające. Było też kilka zwłok z opatrunkami gipsowymi. Resztki ciał zostały wyjedzone przez szczury, tak więc opatrunki wyglądały jak poczwarki owadów.
Od walk minęło, przypomnijmy, 10 miesięcy.
Była to sceneria jak z piekła Dantego. Ciągle widzę potwornie poskręcane w agonii kikuty rąk i nóg. Umeblowanie bunkra nie mogło spowodować pożaru w takiej skali. Pożar nie był tak intensywny jak na przykład w palącym się czołgu, kiedy to zwęglone zwłoki kurczą się do rozmiaru dziecka. Trupy w bunkrze miały wymiary naturalne, jak przy miejscowym pożarze.
I nawet jeśli była to sytuacja, w której oni byli konający i nie można było im udzielić pomocy, to było to dalekie od obrazu wojny, który jesteśmy przyzwyczajeni.
Ci Niemcy, którzy mogli chodzić, zostali przesłuchani przez Rosjan.
Każdy musiał opowiedzieć, w jakiej jednostce służył. Jeżeli nie miał swoich dokumentów, to musiał znaleźć dwie osoby, które jak gdyby potwierdzały jego tożsamość. Bo chodziło po prostu o to, żeby też między innymi wyłapywać esesmanów, jakieś takie osoby, które były poszukiwane, zbrodniarzy wojennych, bo ciekawe jest też to, że wspomniany Rudolf Lange też był poszukiwany tutaj. Już jak Rosjanie się pojawili na Cytadeli, to oni szukali tego konkretnego człowieka.
SS-man Lenzer, jeden z dwóch oficerów, którzy nie zgodzili się na kapitulację Cytadeli, nie został wyciągnięty z kolumny jeńców. Jak uważano po wojnie, zmarł w obozie daleko w Rosji. Tak przynajmniej twierdzi jeden z dowódców kompanii w grupie bojowej Lenzer, z którym rozmawiał Maciej Karalus.
Poznań! Ostatnia reduta niemieckiego oporu w Wielkopolsce.
Oto fragment polskiej kroniki filmowej z marca 1945 roku. Na filmie widać, jak żołnierze Wehrmachtu idą obok podziurawionego pociskami zamku.
Śródmieście miasta zamienione w kupę ruin. Tu Niemiec bronił każdego domu, strzelał zza węgła każdej ulicy.
Kolumna jeńców idzie szybko dzisiejszym Placem Wolności.
Wyparte z miasta oddziały ukryły się za grubymi murami poznańskiej Cytadeli. Garnizon poznański raz jeszcze dał się zwieść.
Ludzie byli wściekli, nienawidzili Niemców lata okupacji, więc jak gdyby na nich tą złość często wyładowywano. Też znane są relacje takie, że tym jeńcom pomagano, że jak oni byli przez wiele dni prowadzeni tymi tutaj ulicami Poznania, no to też znajdowali się tacy Polacy, którzy przynosili im wodę, czy tam kubek mleka, czy w jakikolwiek sposób starali się po prostu tym ludziom pomóc.
W czasie II wojny światowej życie ludzkie, jak każdej wojny, i I wojny światowej, i wcześniejszych wojen, choćby wojny 30-letniej z wieku XVII, życie ludzkie ma bardzo niewielką wartość. A życie ludzkie przeciwnika ma jeszcze mniejszą wartość. Ocenianie tych ludzi z dzisiejszego, ze współczesnego sposobu myślenia o życiu człowieka, o wartości tego życia człowieka, jest kompletnie bezzasadne. Oceniamy tych ludzi z perspektywy tak odległej, że no to są dwa różne światy do siebie nieprzystające. Nie powinniśmy tego w ten sposób robić. Raczej trzeba próbować wejść w tamtą sytuację, próbować myśleć tamtymi kategoriami, żeby dokonywać jakichkolwiek ocen, o ile w ogóle trzeba dokonywać jakichkolwiek ocen wartościujących tamtych ludzi. Jak się przyjrzymy dzisiaj współczesnej wojnie, to ona prowadzona jest za straszliwe pieniądze. Wietnam zrobił swoje, bo do tego czasu wojny nie było widać. W momenty, kiedy ona się pojawia w telewizji, to ten problem zaczyna być bardzo realny. Nikt nie chce tego oglądać. To nasze spojrzenie na wojnę dzisiaj jest kompletnie inne niż wtedy.